Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Jo Jung Chol.
Nazywany:
deszczowym mordercą, czwartkowym mordercą, mordercą w pelerynie.
Czas i miejsce działalności:
między 2003 a 2004 rokiem, Seul, Korea Południowa.
Liczba ofiar:
co najmniej 21.
Skazany na
karę śmierci.
Obecny status:
osadzony w celi śmierci.
Zanim Jo Jung Chol rozpoczął swą zbrodniczą działalność, społeczeństwo południowo-koreańskie w większości przychylało się do zniesienia kary śmierci w ich kraju. Jednak okrutne morderstwa i akty kanibalizmu, których dokonał seulski 30-latek, sprawiły, że poparcie dla jej wykonywania bardzo wzrosło. Chyba nikt nie żałował Jung Chola, gdy sąd okręgowy w stolicy Korei Południowej uzasadniał wyrok tymi słowami:
zamordowanie 20 osób jest straszną zbrodnią. Ze względu na ból zadany rodzinom ofiar i całemu społeczeństwu, kara śmierci dla Yu jest nieunikniona.
Jo Jung Chol wkraczał na morderczą ścieżkę powoli, ale konsekwentnie. Powodem, jak w wielu przypadkach, była ogromna bieda, jaką cierpiał, i brak miłości oraz brak akceptacji. Urodził się 18 kwietnia 1970 roku we wsi Waha w prowincji Cholla. Gdy był mały, jego rodzice się rozwiedli, a wychowywaniem chłopca zajęła się babcia. W wieku 6 lat przeprowadził się do Seulu, do ojca, który sprzedawał komiksy. Ich mieszkanie leżało w dzielnicy Mapo, jednej z najuboższych w stolicy, pozbawionej prądu i bieżącej wody. Yu miał dwóch braci i siostrę, która była okrutnie traktowana przez nową żonę ich ojca. Po 2 latach Jung Chol uciekł razem z siostrą do matki, która również mieszkała w Mapo. Chłopiec należał do grzecznych i spokojnych, był dobrym uczniem. Jednak bieda, w której wyrastał, powodowała, że często musiał mierzyć się z szykanami w szkole.
Ej, Yu, co tam masz w tym pudełku?
Ryż z pastą fasolową.
Patrzcie, mówi, że to pasta, a to zwykłe gówno! Yu zjada na śniadanie gówno!
Wiele lat później, po aresztowaniu, Jung Chol wyznał śledczym:
pamiętam z dzieciństwa, że koło naszego domu stała wielka willa, w której mieszkali bogaci ludzie. Marzyłem, by w niej zamieszkać.
W 1984 roku Yu próbował zdać do szkoły średniej o profilu artystycznym, ale nie został przyjęty z braku miejsc, więc rozpoczął naukę w technikum. Jego niechęć do bogatych, przejawiana od dziecka, początkowo skutkowała drobniejszymi występkami. Już w 2 klasie technikum trafił do zakładu poprawczego za kradzież gitary i odtwarzacza kaset. Kilka lat później ukradł m.in. aparat fotograficzny, samochód i gotówkę. Po każdym z tych uczynków został złapany i osadzony w więzieniu. W Boże Narodzenie 1991 roku jego życie na chwilę się odmieniło. Poznał panią Hank, masażystkę, z którą się ożenił. Wkrótce też urodził im się syn. Niestety szczęście Yu nie trwało zbyt długo. Ponieważ nie miał czym zapłacić za rosnący czynsz w wynajmowanym mieszkaniu, postanowił włamać się do pewnej firmy i ukraść z niej pieniądze oraz aparat fotograficzny. W ten sposób po raz kolejny trafił do więzienia. Podczas jednej z wizyt matki zwrócił się do niej z prośbą:
zaopiekuj się moją żoną i synkiem. Kiedyś zbuduję im prawdziwy dom i będę przy nich każdego dnia.
W marcu 2000 roku Yu został aresztowany za gwałt na 15-latce. To przelało czarę goryczy i żona, po latach tolerowania kradzieży i innych występków, zażądała rozwodu. Uzyskała go w roku 2002, a jednocześnie wywalczyła w sądzie odebranie eksmężowi prawa do odwiedzania syna. W tym momencie Jung Chol nie miał już nic do stracenia. Za to miał konkretny plan – zabić co najmniej 100 bogaczy, ponieważ zamożni byli według niego odpowiedzialni za całe zło tego świata. Gdy wyszedł z więzienia w Jeonju, był już innym człowiekiem. Nie tylko samotnym, pozbawionym rodziny, ale i żądnym krwawej zemsty za swój los. Zanim Jo Jung Chol zaczął zabijać ludzi, wprawiał się na bezpańskich psach. Przygarniał je na chwilę, a następnie katował na śmierć. W końcu poczuł, że jest już gotowy do poważniejszych czynów. Uważał, że najbogatsi ludzie mieszkają w okolicy seulskich kościołów. I tam właśnie postanowił na nich zapolować. 24 września 2003 roku udał się metrem na stację Epungjeongpum, leżącą w najbardziej zamożnej dzielnicy Seulu. Przez jakiś czas krążył w okolicy kościoła, gdy wreszcie wypatrzył dom, który z zewnątrz robił wrażenie należącego do majętnych właścicieli. Mieszkał w nim pan Li, emerytowany profesor Uniwersytetu Sumiyang oraz jego żona. Yu wtargnął do sypialni i poderżnął mężczyźnie gardło. Gdy żona pana Li krzyczała z przerażenia, zwrócił się do niej spokojnym głosem.
Proszę nie krzyczeć. Wszystko jest w porządku.
Następnie wyciągnął swój zrobiony w domu młot, który stanie się jego charakterystycznym narzędziem zbrodni, i zmasakrował czaszki obojga. By upozorować włamanie na tle rabunkowym, otworzył szafę i wyrzucił z niej zawartość. Nie ukradł jednak żadnych pieniędzy ani biżuterii. Nieco ponad 2 tygodnie później, 9 października w okolicach Koi Tanal, zaatakował 85-letnią panią Kan. Stało się to w jej własnym domu. Kobieta otrzymała kilka ciosów młotem w głowę. Napastnik zaczepił też 60-letnią gospodynię.
Mów, kto jest jeszcze w domu?
Tylko mąż i syn pani Kang.
Wbiegając po schodach, Yu zauważył 35-letniego syna pani Kang. Kazał mu uklęknąć i rozwalił mu czaszkę młotem. Mimo poszukiwań nie znalazł jednego gospodarza domu, więc, jak przy poprzednich morderstwach, wysypał rzeczy z szafy, pozorując napad na tle rabunkowym, i uciekł. W niemal dokładnie ten sam sposób dokonał jeszcze kilku innych morderstw w różnych dzielnicach Seulu. By zarobić na życie, Yu Yang Chul odwiedzał domy publiczne i wymuszał pieniądze od prostytutek i sutenerów, używając w tym celu podrobionej legitymacji policyjnej. Wynajmował mieszkanie w okolicy Mapo, zaledwie kilka kroków od posterunku policji. Lubił zbierać popularne na koreańskich ulicach ulotki z numerami kobiet oferujących usługi seksualne. W listopadzie 2003 roku zadzwonił pod jeden z takich numerów i w ten sposób poznał niejaką panią Kim. Udało mu się podbić jej serce i wkrótce zaczęli regularnie się spotykać. Gdy jednak doszło do oświadczeń, pani Kim, zanim powiedziała tak, postanowiła wypytać nieco na mieście o przyszłego męża. To, czego się o nim dowiedziała, wybitnie jej się nie spodobało.
Jesteś kryminalistą, siedziałeś w więzieniu i to nie raz, a do tego masz zaburzenia psychiczne.
Rozstanie z panią Kim było dla Yu druzgocące. Do tego krótko po tym mężczyzna został ponownie aresztowany, tym razem za włamanie do sauny. Niestety policjanci, którzy go zatrzymali, nie sprawdzili jego kartoteki kryminalnej. Nie mieli zatem pojęcia, że złapali seryjnego mordercę.
Dobra, wypuśćmy go. Nie mamy tu miejsca dla takich złodziejaszków.
Po szybkim wyjściu z aresztu Yu Yong Chul rozzuchwalił się jeszcze bardziej. Z uwagi na złe doświadczenia z żonami, z których jedna była masażystką, a druga callgirl, postanowił zmienić profil swoich ofiar. Już nie bogaci mieszkańcy Seulu, ale młode prostytutki miały stać się jego kolejnymi celami. Jedną z nich zaczepił 6 lutego wieczorem w okolicy Imunpum.
Hej, gdzie idziesz?
Na zakupy, a co?
A to, że jestem policjantem i chcę, żebyś ze mną poszła do baru.
Ha, to podrabiane coś możesz sobie schować w 4 litery. Nie jesteś żadnym gliną w świrze.
Yu złapał ją i zadał jej kilka ciosów nożem tuż przed wejściem do restauracji. Następne jego ofiary były pracownicami agencji seksualnych, które zwabiał do mieszkania i zabijał najczęściej za pomocą młota. W sumie było ich 10. Mordował w nocy, a zwłoki rozczłonkowywał, pakował w plastikowe worki i wywoził za miasto w pobliże klasztoru Punwan, gdzie je zakopywał. Pewnego dnia Yang Chul postanowił kupić wiagrę na jednym z targowisk. Jej sprzedawca, pan An, opchnął mu jednak podrabiany towar. Gdy już się zorientował, wrócił na targowisko i pokazał sprzedawcy fałszywą odznakę policyjną. Pan An zaproponował, żeby zbadać autentyczność tej odznaki na pobliskim posterunku. Wtedy Yu wepchnął go do vana, wywiózł na podziemny parking i zamordował za pomocą młota. Następnie rozczłonkował jego ciało i wyrzucił na pobliskie skały, a vana podpalił, by zatrzeć wszelkie ślady. Ponieważ wiele z morderstw, których dokonał Yu Yong Chul, zdarzyło się w deszczowe wieczory, a do tego, co raczej było przypadkiem, w czwartki, media obwołały seulskiego zabójcę deszczowym mordercą lub czwartkowym mordercą. Obecnie, dzięki serialowi dokumentalnemu Netflixa, jest znany także jako morderca w pelerynie, czy też w polskiej wersji morderca w żółtej pelerynie. Yu nie zamierzał się zatrzymywać na swej zbrodniczej ścieżce. 15 lipca 2004 roku został aresztowany za pobicie prostytutki. Tym razem wykazał się umiejętnościami aktorskimi.
Ty, ten aresztowany chyba ma epilepsję. Popatrz, jak drży.
Zdejmijmy mu kajdanki, to nieludzkie.
Gdy tylko policjanci uwolnili go z kajdanek i na chwilę spuścili z oczu, morderca zwyczajnie uciekł. Jednak pętla powoli się zaciskała. Seulscy Alfonsi zmówili się między sobą i doszli do wniosku, że prostytutki, które zamawiał jeden z ich klientów, dziwnym trafem nigdy nie wróciły już do pracy. W porozumieniu z policjantami postanowili zastawić pułapkę. Gdy Yu zadzwonił po kobietę, z którą umówił się w okolicy swego mieszkania, kilku Alfonsów zaczaiło się na niego w miejscu schadzki.
Nazywasz się Yu Jung-chul? Co, straciłeś język w gębie? Przeszukajcie go, powinien mieć telefon ze sobą.
Mężczyźni złapali Yu i zaprowadzili go na posterunek policji, gdzie Jung-chul natychmiast przyznał się do wszystkiego. A nawet do zabójstw, o którego nie podejrzewano. Podczas wizji lokalnych morderca precyzyjnie wskazywał śledczym miejsca, w których mieli znaleźć worki z częściami ciał. Kamera zarejestrowała moment, gdy odwrócił się w stronę obiektywu i powiedział:
kobiety nie powinny być dziwkami, a bogaci powinni znać swoją winę.
W trakcie śledztwa przyznał się też do kanibalizmu, to jest do zjedzenia wątrób czterech z ofiar. Według niego miało to oczyszczać umysł i ciało. Psycholog, który go badał, uznał, że nie ma w nim żalu i wyrzutów sumienia. Jego historia była szokiem nie tylko dla rodzin ofiar, dla społeczeństwa, ale też i dla otoczenia. W serialu Morderca w żółtej pelerynie matka Yu wyznała, co czuła, gdy dowiedziała się, że jej syn to poszukiwany w całym kraju seryjny morderca.
Przeżyłam taki szok, że straciłam przytomność i wylądowałam w szpitalu, o czym nie wiedziałam. Nie przyszło mi do głowy, że jest zdolny do takich potworności.
Yu pojawił się w sądzie 6 września. Nie tylko przyznał się do zabicia 21 osób, o co został oskarżony, ale dodał, że zamordował jeszcze dwie inne, o co nikt wcześniej go nie podejrzewał. Po przesłuchaniu odwrócił się do zebranych ludzi i rzucił:
przepraszam za to, co zrobiłem. Jest mi przykro.
Nie chciał uczestniczyć w kolejnych przesłuchaniach, ale został do tego zmuszony. 3 października próbował się powiesić w celi na kablu od wentylatora. Został odratowany przez strażników. 13 grudnia 2004 roku sąd wydał wyrok. Yu Jung-chul został skazany na karę śmierci przez powieszenie za 20 z 21 morderstw, które popełnił. Jedno z zabójstw nie zostało uwzględnione z powodu błędów technicznych w postępowaniu.
Skazujemy go na śmierć, biorąc pod uwagę motywy, jakie nim kierowały, metodę zabijania i ogromne cierpienia, których przysporzył rodzinom ofiar i całej Korei.
Yu Jung-chul miał być pierwszą osobą powieszoną w Korei Południowej od 31 grudnia 1997 roku, kiedy masowo zgładzono 23 osoby. Do dziś przebywa w celi śmierci seulskiego więzienia razem z 60 innymi skazanymi.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.